Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Naszym gościem w Kurierze Samopołudnie jest generał Leon Komornicki. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
I tak z placu boju, jaki się odbywa w sali sejmowej, przejdźmy do prawdziwej wojny, która toczy się na Ukrainie. Wojny, która przybiera dla Kijowa coraz trudniejszy obrót. Już chyba wszyscy, nawet najwięksi optymiści, przyznali, że ofensywa Ukrainy się nie powiodła.
Ale to nie tylko, to nie trudno nazwać to optymistami, chociaż jakiś powinien taką fraszkę. Mężczyzna optymista na wypadek wszelki powinien nosić przy spodniach pasek i szelki. No więc właśnie, tutaj był daleko idący, niepoprawny optymizm, można powiedzieć, no nieuzasadniony, bo prowadzenie wojny jest nauką. To nie jest jakiś sobie rzecz, która się rodzi spontanicznie, że można ją prowadzić, łamiąc wszelkie zasady sztuki wojennej. One są zdefiniowane. To dobrze powinni o tym wiedzieć wojskowi. Są zdefiniowane. A zdefiniowane zostały przecież nie dzisiaj. Nie dzisiaj, nie jutro. Nie będą definiowane. One zdefiniowane zostały wcześniej, bowiem tą definicją jest przelana żołnierska krew. A tymi zasadami jest właśnie ciągłość działań, cel i celowość, przewaga, koncentracja sił i środków, gotowość i zdolność bojowa wojsk i tak dalej, wyszkolenie bojowe. Czy widzi pan redaktor, szanowni państwo, czy słyszycie to, co ja mówię? Jakieś coś, co byłoby niespójne z dzisiejszą wojną, czy z wojną, w której zastosowane są najnowsze technologie, bo zasady to nie definiują, jakie technologie się stosuje. To już są sposoby prowadzenia wojny, sposoby prowadzenia walki, operacji i tak dalej, i tak dalej. W odpowiednich szczeblach prowadzenia tej wojny, którą określa w ślad za tym właśnie strategia wojenna, sztuka operacyjna i taktyka. Więc to są też nauki wojskowe. A sztuka wojenna to też są inne nauki, jak filozofia, matematyka, dialektyka, geografia, historia i ludzka wyobraźnia, która kształtuje się nie na czym, nie na zdigitalizowanych dzisiaj procesach wypracowania decyzji, które zawładnęły ludzką wyobraźnią. Te procesy, digitalizacja, symulatory, komputery, gry wojenne, jakieś tam różnego rodzaju, właśnie w oparciu o pewne metodyki, prowadzenie w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjne czy komputerowe i tak dalej, jakbyśmy to nazywali, nie mogą zastąpić ludzkiej wyobraźni, ludzkiej odpowiedzialności, której te systemy zdigitalizowane mają być czym? Pomocne tylko. Pomocne, wspierające, przyspieszające procesy decyzyjne, ale one wymagają w dalszym ciągu co? I ostatecznej decyzji tego dowódcy, który bierze na siebie odpowiedzialność jednoosobową, że wysyła, bo on wysyła kogo? Nie przecież te zdigitalizowane dokumenty na front, w oparciu o który on wypracował decyzję, a żołnierza. Żołnierza, który jest najistotniejszym elementem i na to chciałbym zwrócić uwagę państwu, panie redaktorze, bo jak pan przejrzy te wszystkie komentarze, tam nie widać człowieka. A przecież człowiek jest najistotniejszym, przepraszam bardzo, elementem tej całej układanki. To jest fundament, jego gotowość, jego wola walki, jego morale, jego dyscyplina, jego wyszkolenie, jego zrozumienie także agresora, tego, którym walczy, który nie może bagatelizować, który nie może nie doceniać, nie powinien przeceniać, ale nie może nie doceniać. Bo jeżeli tak się dzieje, to już jest, tutaj sobie funduje ten żołnierz, jego dowódca, porażkę. Bo to się odkłada w czym? W jego świadomości żołnierza. Ten Rosjanin to słaby, że on nie umie walczyć, i tak dalej, i tak dalej. To nie ma nic gorszego. To jest początek drogi, a to jest jednocześnie to mówią już inne zasady właśnie etyki, bo sztuka wojenna to też etyka, pycha. Pycha, nie ma nic gorszego jak pycha, zarozumiałość, nieuzasadniona pewność i tak dalej, i tak dalej. To jest początek już, jak to mówią, przysłowie mówi, pycha maszeruje przed upadkiem.
Ale to jest tak, że Kijów, że armia ukraińska była, no, wbiła się w tą pychę przed przygotowywaniem kontrofensywy?
No, panie, siłą rzeczy, jeżeli popatrzymy na to, co się w tej przestrzeni informacji, dzisiaj budowana świadomość jest na czym? Na informacji. Tak? Ale z drugiej strony ten żołnierz ukraiński, ja nie sądzę, że tak się stało, ale ta pycha dominowała gdzie? Bo przecież nie na polu walki ona dominuje, bo tam żołnierz to widzi. Natomiast on, co się dzieje w tej przestrzeni, widzi rozbieżność nim, co się mówi o rosyjskim żołnierzu, nic z czym w rzeczywistości ma do czynienia. Ale z drugiej strony podejmowane decyzje na najwyższych szczeblach, one właśnie te mają ten skutek negatywny, bowiem tam się przyjmuje pewne rzeczy, pewne zasady prowadzenia tej wojny, które są którym łamie się wszystkie zasady sztuki wojennej, tak, że można rosyjską armię, i tak to się stało, pokonać, prowadząc działania taktyczne o charakterze jakim. To jest, panie redaktorze, no przecież trzeba to pamiętać i trzeba o tym mówić, trzeba to przypominać, bo to jest właśnie ta katastrofa, że można tą obronę rosyjską ścierać, czyli prowadzić działania taktyczne małymi grupami szturmowymi bez strategii, bez porażenia adekwatnego całego ugrupowania agresora na jego nie tylko głębokość taktyczną, ale operacyjną i strategiczną, jednocześnie odcinając do tego obszaru walk dopływ świeżych sił, zasobów, które ulegają destrukcji w strefie taktycznej czy operacyjnej. Bo to jest taka walka z wiatrakami. Rosjanie, którzy mają nieograniczone zasoby i nie ma tam zdolności ukraińska armia, żeby oddziaływać na nie, na terytorium, które znajduje się terytorium Rosji, a to jest potężny obszar. To jest ta przewaga strategiczna Rosji. Ona jest nie do ogarnięcia. Rosja ma potężne terytorium, które zawsze wykorzystywała w ostatecznej rozgrywce prowadzonych wojen. Za Uralem i w głębi. Tam już nic praktycznie nie sięga. Ukraińskie systemy sięgają tam, a tam się znajduje przemysł zbrojeniowy. Tam są lokowane wszystkie te rzeczy, które są istotne z punktu widzenia czego? W wojnie co jest ważne? Nie tylko front, ale zaplecze. Zaplecze, które zostało dzisiaj w Rosji przekształcone w machinę wojenną. Czyli to wszystko pracuje na rzecz frontu. Nawet nie myślałem, że to w czterozmianowym trybie pracują. Nie. Oni pracują póki co w czterozmianowym trybie, tak? Ale produkują. Jeżeli się dzisiaj mówi, że w tym roku Rosja wyprodukowała 600 czołgów już w tym roku, który mija, tak? I w przyszłym roku będzie jeszcze więcej ich produkować. Że produkuje 120 rakiet. No jeżeli to zważymy z dostawami do ukraińskiej armii techniki, sprzętu i amunicji, która w 100% jest wysyłana z zachodu przez Polskę, no to widzimy, jaka tu już występuje różnica, jaka tu jest dysproporcja, jaka daleko idąca asymetria. To jest tak, panie redaktorze, szanowni państwo, jak wychodzi bokser na ring, który ma zasięg 2 metry ramion, a drugi ma 1,5, a jeszcze mu się wiąże ręce z tyłu, łokcie z tyłu, tak żeby, nie daj Boże, nie sięgał głębiej czy dalej, i tego miał, operował swoimi pięściami w granicach obrysu swego ciała. No przecież tak się wojnie nie wygrywa z Rosją. I tak dalej, i tak dalej. To ma własne surowce, ma technologie, które są może jeszcze, ale ta wojna jest wojną przemysłową. Jeżeli do dzisiaj dochodzą panowie na Zachodzie do wniosku, że trzeba, i to Załużny mówi sekretarzowi obrony podczas ostatniego spotkania, że trzeba, żeby ukraińska armia wygrała tam 3 miliony pocisków artyleryjskich, no to gdzie? Europejski przemysł zbrojeniowy może wyprodukować, jak dobrze pójdzie, co zaznaczam, w przyszłym roku 270 tysięcy pocisków artyleryjskich, tak? 155. A przemysł amerykański wcale nie więcej. To pytanie, to czym ta Ukraina ma walczyć? Jak ona może pokonać tą obronę, która została zbudowana w strefie śmierci fortyfikacyjnie rozbudowana, totalna, którym trzeba przełamać, ją się nie ścieraniem nie pokona, czyli działaniami szturmowymi, lekką piechotą, bez nawet wsparcia czołgów i bez odpowiedniego porażenia ogniowego, którym główną rolę odgrywa artyleria. Bo zanim piechota ma tam podejść i zacząć atakować, to powinno być to w 80% obezwładnione. Co to znaczy? To znaczy, że tam środki przeciwpancerne, drony, stanowiska dowodzenia, artyleria przeciwnika rosyjska, tak? Odwody, zapasy, tyły powinny w 80% przestać istnieć. I tylko zostaje tam niewielki, jest szok, ta armia jest dezorientowana. A więc potrzebne jest totalne porażenie ogniowe w wymiarze powietrzno-lądowym, bo wojna toczy się nie tylko na lądzie. A w naszej przestrzeni, tak, panowie, eksperci, analitycy, tak, tutaj prześcigali się w analizach przedniego skraju, zapominając, że jest przestrzeń powietrzna, że jest przestrzeń morska, w którym Rosja ma strategiczną przewagę. A bez strategicznej przewagi nie prowadzi się wojny, czy prowadzi się działań zaczepnych, bo one są skazane z góry na niepowodzenie. Więc jak można mówić o tym optymizmie? Nie może, tu nie było żadnych podstaw do optymizmu. Tu trzeba było krzyczeć, wołać, ukraińska armia nie jest zdolna do prowadzenia tego typu działań. I działania te metodą taktyki wolontarystyczne, to jest awanturnictwo, to sztuka wojenna, określam, jest świadomy wysyłaniem żołnierza na śmierć. Na śmierć. Dowódca, który wiedząc o tym, co jest potrzebne do porażenia przeciwnika, żeby wyzwolić ruch zgrupowań uderzeniowych skoncentrowanych na co najmniej dwóch kierunkach, tak? I przy porażeniu ogniowym to wtedy można te działania uruchomić. A jeżeli tego nie ma, to nie wolno żołnierza wysyłać na niechybną śmierć. Bo pytanie, co to miało dać i co to dało? Bo konsekwencji tych działań, panie redaktorze, szanowni państwo, 5 miesięcy zostało wyzwolony, czy też odbity z rąk armii rosyjskiej powierzchnia średniej wielkości gminy Rzeczpospolitej, tam gdzieś w Łańcach, no 200, no może nie, może więcej, 2 czy 3 gmin, ale nie wielkości powiatu, bo to jest jakiś tam ułamek.
Ale pojawia się pytanie, czy to była decyzja polityczna, czy wojskowa. No naszym gościem generał Leon Komornicki, ja tylko muszę podkreślić, bo chcę podkreślić, że tej audycji państwo mogą słuchać dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. Wracam do pytania, które mogę zadać dzięki patronom. Jak to jest, panie generale, to była decyzja polityczna. Atakujemy, bo potrzebujemy sukcesu politycznego, czy jednak to była błędna strategia wojskowa i nieposzanowanie sztuki wojennej?
Tak, jedno i drugie. No więc tak, ja oczywiście nie chcę bez rozmowy z generałem Załużnym, który oczywiście nigdy nie będę miał szans, żeby z nim rozmawiać, ale to jest domniemam, to jest oczywiście, bo jeżeli już wojskowy, który jest naczelnym dowódcą, jeszcze jest przecież nie sam, ma aparat dowodzenia, czy cały to zespół, którym się opiera swoje dowodzenie, to jest sztab. Nie sądzę, żeby tam nie było oficerów, generałów, którzy nie są świadki, czy nie mają podstawowej wiedzy, że to, co o czym mówiliśmy, jest niezbędne do tego, żeby taką działanie o charakterze strategicznym, które jest kontrofensywa, bo tu też trzeba jasno sobie powiedzieć. Państwo, w tej przestrzeni jest taka kakofonia, że kontratak, kontruderzenie, kontrofensywa. No i wszyscy uważają, że to jest to samo i takie samo. No nie jest to. Kontratak to jest szczebel taktyczny, czyli dobrych dywizji włącznie. Przeprowadza się takie uderzenie. To nie jest operacją połączoną. Drugą to jest szczebel operacyjny, jest kontruderzenie, czyli to jest korpus, grupa związków taktycznych. I na szczeblu strategicznym, czyli te siły, które są na froncie, na wojnie, całość prowadzi się operację połączoną, która jest kontrofensywą powietrzną, lądową, morską i w wszystkich przestrzeniach, cyber i tak dalej, która jest poprzedzona operacją powietrzno-lądową, ogniowego porażenia, które może trwać kilka nawet dni, tak to było w Izraelu. Ja to przytaczam często jako przykład, bowiem Izrael, zanim wysłał do Gazy zgrupowania uderzeniowe, lądowe, trwało kilka dób uderzenie, kilka dni uderzenie powietrzno-rakietowe, gdzie obezwładniano maksymalnie to, co tam było do obezwładnienia, żeby posyłając te grupy lądowe, nie narazić się na, no co na niechybne porażkę, tak? One dopiero się tam wkroczyły. A tutaj w Ukrainie tego nie było. To była jakaś namiastka porażenia, gdzie praktycznie rosyjska obrona nie została obezwładniona i poszło. I właśnie dotykamy, to jest nie sądzę, żeby ta wiedza, a jeżeli była i oni ulegli naciskom politycznym, czyli inaczej, postawiono zadania ukraińskiej armii polityczne, mówię tutaj przez kierownictwo z prezydentem na czele, nie wiem jaki tu udział był no, Stanów Zjednoczonych, czy też doradców, którzy tam w jakiś sposób doradzają, nie wiem, tego nie, bo one, to jest utajnione i tego nie widać, ale nie sądzę, żeby te działania były podjęte bez akceptacji też i sojuszników, a więc naciski polityczne, czyli politycy postawili zadania armii ukraińskiej ponad jej możliwości, czyli to, co te zadania, które postawiono na przykład pobić armię rosyjską w obszarze tym, który ona okupuje i wyzwolić terytorium okupowanej Ukrainy w granicach przed 2014 roku. Tak? I pytanie, to jak to zadanie mogło być? Jak bez tych zdolności, o których powiedzieliśmy, w jaki sposób ukraińska mogła armia zrealizować? To było ponad jej siły i możliwości. Czyli z góry skazane niepowodzenie. I teraz załóżmy, chcąc, ulegając tym naciskom, jego oficerowie podjęli decyzję, ruszamy, bo chcieli zaspokoić, albo to jest oportunizm, albo to jest brak asertywności, stanowczości i tak dalej, bo właśnie, jeżeli zostanie zachwiana równowaga między polityką a strategią militarną, dochodzi do tego typu rzeczy i to jest doświadczenie, panie redaktorze, nie pierwsze i nie sądzę, nie ostatnie, bo politycy upatrują w armii panaceum do osiągania celów politycznych. Jako jedyne panaceum często do osiągania celów politycznych. I to się odbywa kosztem czego? Technika ulega zniszczeniu, można ją otworzyć, można ją wyprodukować, można wrzeć rzeczy. Często jest tak, że technika, która została uszkodzona w czasie wojny i tak dalej. I na końcu tej wojny w armii jest często więcej techniki jak na początku, bo ona wraca ta remontowana, produkowana i tak dalej. A tutaj człowiek w jaki sposób ma wrócić? Jak on zginie? Jak on zostanie ciężko ranny? Ile ma? 20 kilka lat? A dzisiaj w armii, w Ukrainie już ten wiek poborowego podniesiono do 34 lat. Brakuje człowieka, brakuje żołnierza. Najnowsza technika, amunicja. Właśnie to, co na początku powiedzieliśmy. Nie docenia się, nie widzi się tego człowieka. Jest bałwochwalstwo techniki nad człowiekiem. I wszyscy tylko tam podlega analizie. Ale jak jest tam morale, jak jest wyszkolenie tego żołnierza, ile tych żołnierzy jeszcze jest, jakie są zasoby ukraińskiego narodu czy społeczeństwa w tym materii, ile tych jeszcze ludzi można wyciągnąć na front. I są problemy. A to się przekłada na co? Na nastroje społeczne. Dzisiaj społeczeństwo ukraińskie jest rozdrażnione. Coraz bardziej odwraca się od tej wojny. Pada właśnie to, co jest fundamentem systemu obronnego państwa. Morale, psychologiczne i obronne przygotowanie społeczeństwa wyrażające wolę i gotowość obrony swojej ojczyzny będzie łamane, będzie gasło. I to jest początek drogi do poważnych konsekwencji i tak dalej. Bo
ale po konsekwencji także dla Polski, a jak to się może zakończyć? Mamy teraz informację, że oficjalne informacje, oficjalny obieg dokumentów w Waszyngtonie, w Białym Domu, między kancelarią, między administracją Joe Bidena a Kongresem, a Izbą Reprezentantów, gdzie się mówi, że pieniędzy wystarczy do końca roku funduszy amerykańskich, a potem będzie kłopot.
Będzie kłopot, bo przecież ileż można i jak długo można okłamywać nie tylko siebie samego, ale społeczności międzynarodową, w tym i społeczeństwa, że wojna się lada moment skończy, że Rosja jest już koniec, jest rozbita, już powalona i Ukraina odnosi zwycięstwo, że to jest tylko kwestią czasu. No przecież, panie redaktorze, pamięta pan te scenki pochylających się generałów, na tych, którzy na to przyjechali, tam ja się dziwię tylko, znaczy nie dziwię się, tylko się zastanawiam dlaczego i jak to jest, że nie pojechali na przedni skraj, że tam pogadać z ukraińskimi żołnierzami, z dowódcami, których stracono, tak? Porozmawiać tam ich odczucia i tak dalej. A pochylali się nad mapami, pokiwali głowami i wyjechali i stwierdzili, że no kontrofensywa Ladomow się zakończy, że to wszystko idzie zgodnie z planem. No i taki też głos wypowiadał i taką opinię wydał sekretarz generalny NATO, który tam był. I też jeszcze miesiąc temu mówił zupełnie mu co innego niż dzisiaj jest w zatroskaniu mówi, tak? No więc co się tu działo? Co się tu stało? Kto ulegał i dlaczego takiemu czarowi, tej konfabulacji, tej takiej imaginacji i tak dalej, i tak dalej. Co się w tej sytuacji, czy to tak powinno być? W mojej ocenie jest to bardzo groźne i trzeba temu wydać walkę i to zdecydowaną, bo to, co powoduje, no buduje w świadomości społeczeństwa no, zły obraz, nie tylko nieprawdziwy obraz, ale to grozi tym, że społeczeństwo będzie się też odwracać, nie będzie utożsamiać się z tym, bo będzie tracić zaufanie do tego, co politycy przez ten czas mawiali i wojskowi, i byli wojskowi, tak? No więc to jest bardzo groźne, to nie można tego bagatelizować. Jest to, co w naszej przestrzeni często zdominowano, ono zostało w głównej mierze przez jakichś ekspertów, blogerów, wojskowych, którzy byli wojskowi, którzy się prześcigali w tej właśnie ścierkowej taktyce, bo taktyką nie wygrywa się wojny, to jest zasada też sztuki wojennej, taktyką nie wygrywa się wojny, strategią, zdolnościami wojska, nie szczebla batalionu, kompanii, brygady i tak dalej. To jest cały potencjał, możliwości, zasięgi, zdolności i zasoby, całe zaplecze, które walczy też. Walczy zaplecze, też całe walczy. A to zaplecze, gdzie Ukraina ma, które powinno walczyć? Nie ma u siebie, tak? No więc jak można teraz, i proszę też odczytać cele, jakie w polityce też wygłaszali tu różnego rodzaju, formując zdanie w tej wojnie, co to jest do osiągnięcia i co oni mówili, że Ukraina tej wojny nie może przegrać, a Rosja wygrać. No proszę przeczytać to dokładnie.
Tak, to było mówione. W tej chwili wydaje się, to już panie generale, powoli puentując, na ile no. będzie tak, że w tej chwili właściwie wojna na Ukrainie jest, no idzie w takim kierunku, że Rosja osiągnie swoje cele, może nie wszystkie, ale na pewno większość.
No właśnie, to już puentując, chcę jeszcze też jedną zasadę też, która jest oczywista dla wojskowych, którzy znają sztukę wojenną, historię wojen i tak dalej, że agresor nigdy nie kończył, czy też nie kontynuował wojny i ją nie kończył z celami, którymi rozpoczynał. I tak jest w przypadku Rosji. Nigdy w historii tego nie było ani Hitler, ani Stalin, ani Napoleon wcześniej, ani inni, którzy rozpoczynali jakiekolwiek wojny z celami, które sobie zakładali, to wojnę kończyli. Rosja w grudniu ubiegłego roku zweryfikowała te cele i postawiła sobie jakie zadanie, i to wynik armii Putin postawił, cele polityczne, że Rosja przystępuje, uznała te terytoria, które zajęła, czyli obwód Ługański, Doniecki, Zaporoski i Chersoński, niecały jeszcze oczywiście, i to będzie też czynić, żeby to było ostatecznie opanowane, to jako integralna część Rosji. Czy nam się to podoba, czy nie, ale to jest, żeby rozumieć, dlaczego dzisiaj Rosja tak walczy i dlaczego, do czego to wszystko zmierza, na jaką determinacja jest tego. I armia rosyjska w związku z tym przeszła do obrony strategicznej w październiku ubiegłego roku i ją fortyfikacyjnie już nie rozbudowywała, przygotowując się do odparcia agresji kogo? Nie Ukrainy, a Zachodu, NATO, Stanów Zjednoczonych, Zachodu, w imieniu właśnie tego Zachodu i tak dalej, podjęła walkę, wykorzystuje armię ukraińską, która realizuje cele i zadania Zachodu, zdobycia terytorium Rosji. To są w tych granicach właśnie 2014 roku terytorium, które Rosja okupuje. No tak jest cel, odeprzeć tą agresję i ostatecznie opanować te obwody Ługański, Doniecki, Zaporoski i Chersoński i zakończyć tą wojnę, zamrozić ją włącznie z Krymem, odłupując od Ukrainy właśnie te terytoria. I Rosja będzie stawiać warunki, jak to właśnie przy stole negocjacyjnym. I to jest cel Rosji. To jest cel Rosji, żeby być przy stole, żeby stawiać warunki kapitulacji czy zakończenia tego etapu wojny. I Rosja na tym nie poprzestanie. Nie poprzestanie. Będzie pauza, w którym Rosja będzie łapać oddech. Tak? I w związku z tym wobec tego tak postawionego celu trzeba budować strategię, w jaki sposób tą rosyjską armię w tym obszarze, który ona okupuje, pobić. I na to pytanie nikt do dzisiaj sobie nie odpowiedział. Nie odpowiedział, bo ukraińska armia nie ma zdolności, nie ma dostatecznej techniki, Zachód nie dostarcza i ogranicza już dzisiaj jej dostawy i zapowiada od przyszłego roku, że co? Że ten kurek zakręci.
Czy będzie, że nawet ta pomoc kropelkowa będzie coraz mniejsza?
I właśnie.
I w takim momencie redaktor... jesteśmy, panie generale.
I właśnie, panie redaktorze, puentuj ostatnie zdanie. I właśnie, i to prowadzi do tego, że Rosja zrealizuje, czy osiągnie te cele, jakie się po weryfikacji założyła w grudniu ubiegłego roku.
I o tym mówił generał Leon Komornicki. Panie generale, dziękuję bardzo za tą rozmowę, chociaż puenta nie jest najlepsza dla Rzeczpospolitej.
Oczywiście, że tak. To jest dla nas, oczywiście z tego wynikają też bardzo ważne wnioski i też warto o tym porozmawiać, bo my też w tej przestrzeni żyjemy póki co jeszcze iluzjami.
To na taką rozmowę umówimy się może w przyszłym tygodniu u nas w studio, żeby porozmawiać, co wynika z aktualnego przebiegu wojny na Ukrainie dla bezpieczeństwa, dla polityki Rzeczypospolitej. Tymczasem, panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, dobrego dnia.
Leon Komorniński był naszym gościem.